Rozdział 25. KMB. Kasia. To dziwne. Ale ten sen pojawia się zawsze na początku i na końcu roku. Tak jakby od niego wszystko miało się zaczynać i na nim kończyć. Widzę Kasię. Jest u nas na osiedlu, idzie alejką albo stoi gdzieś przy ławce obok bloku. Wołam ją po imieniu, głośno, bo jestem w pewnej odległości od niej. Odwraca się, zauważa mnie i zaczyna uciekać. Wołam dalej, żeby się nie bała, bo chcę tylko porozmawiać. Nie słucha, oddala się. Ruszam za nią. Tak, wiem, że jestem po wypadku. Jakby pamiętam, co się stało, ale mogę chodzić, nawet biec. Przemieszczam się przez to osiedle niby w normalnym tempie, ale jej nie mogę dogonić. W końcu znika gdzieś za rogiem. Tu sen się urywa, ale to jeszcze nie koniec, bo prawie zawsze jest część druga. Jestem w szkole, stoimy z kumplami przy oknie i rozmawiamy. Czuję na sobie czyjś wzrok, wiem, że to ktoś znajomy. Odwracam się. Kasia. Co ona tu robi? Nigdy nie była w mojej szkole. Zauważa mój wzrok i zaczyna biec po schodach. Wołam ją, nie słucha, znika za zakrętem schodów. Budzę się. Z uczuciem, że po naszym związku pozostał jakiś nieład. Coś, co wymaga naprawy, uporządkowania, jakby rodzaj klątwy, którą wzajemnie na siebie rzuciliśmy. Kasia w tym śnie wraca do mnie jak duch kogoś zmarłego, nawiedzający żywych, aby dokończyli ważną sprawę, której on nie zdołał. M. Marysia. Zobaczyłem ją pierwszy raz mniej więcej po roku leżenia na OIOM-ie. Przyszła w grupie pielęgniarek, które miały odbyć staż przed ostatecznym egzaminem. Jak każdy mam rozmaite upodobania co do urody kobiet i jak każdy nie przywiązuje do nich specjalnej wagi, szczególnie gdy ktoś jest miły, urodziwy albo pełen wdzięku. Wtedy wszystkie wydumane kryteria nie mają znaczenia. Prawie wszystkie, bo jakoś nigdy nie mogłem się przekonać do kobiet rudych. Marysia była ruda. Zauważyłem, że jakoś tak częściej do mnie przychodzi, że poświęca mi znacznie więcej uwagi i że chętnie zaczyna ze mną rozmowę. Naturalnie, że po pewnym czasie także i podsuwane przez nią tematy stały się nieco ciekawsze niż zdawkowe, co słychać i jak się czujesz. Normalnie, jak między ludźmi, którzy się lepiej znają. Marysia była w ciąży. Miało to znaczenie o tyle, że we wrześniu jej koleżanki zdały egzamin i zniknęły z oddziału, a Marysia nie. I została dłużej. Wtedy poczuła się znacznie swobodniej. Nikt nie zwracał specjalnej uwagi na to, ile poświęca mi czasu, ani nie analizował jej zachowania. Było jasne, że zaczyna się do mnie przywiązywać. Odpowiadało mi to. Mieliśmy ze sobą niezły kontakt. I w tej przerażającej nudzie na OIOM-ie była naprawdę promykiem nadziei. Może i wtedy docierało do mnie, że chciałaby czegoś więcej, ale nie przywiązywałem do tego wagi. Poza tym trudno mi było sobie wyobrazić jakąś szczególną determinację, gdybym ja dał jej do zrozumienia, że nie mam ochoty zacieśniać znajomości. Zacząłem wychodzić na przepustki, więc odwiedzała mnie w domu. Dawałem jej jednak do zrozumienia, że nic więcej z tego nie będzie. Moje uczucia do Kasi były wtedy jeszcze bardzo żywe, mimo tego, co się stało, i nie chciałem wybijać klina klinem. Pewnego dnia Marysia wyjechała z Jastrzębia bez słowa pożegnania. Ni stąd, ni zowąd odezwała się w dzień zaduszny 2000 roku. Zadzwoniła do rodziców, zapytała o mnie. Mieliśmy wrażenie, że myśli, iż umarłem, ale nie ma pewności. Dlatego dzwoni w dzień zaduszny, a jednak próbuje się upewnić, co i jak. Pytała, czy ją pamiętamy. Potem znowu kontakt się urwał i odezwała się w kwietniu 2005 roku. Przysłała SMS. znów z pytaniem, czy ją pamiętam i czy wspominam ją dobrze. Skąd miała mój numer? Okazało się, że nic prostszego, nie był zastrzeżony, znała adres, więc w biurze numerów wyśpiewali jej wszystko. Zaczęło się od SMS-ów. Najpierw zwyczajnych, potem nieco cieplejszych. Wyznała mi miłość. Miłość od 10 lat. W końcu Marysia zaczęła mnie odwiedzać, niemal dzień w dzień. Została moją pielęgniarką. Miała już wtedy 2 dzieci, ale nie żyła z mężem. Kiedy udało mi się zorganizować jej opiekę do dzieci, zostawała na noc. To były noce słodko-gorzkie. Znów ktoś mnie dotykał, jak mężczyznę. Znów ktoś mnie całował, znów ktoś kochał się ze mną. Moje czucie, bardzo znacznie osłabione w okolicach genitaliów, pozostało jednak na tyle silne, by bez najmniejszego kłopotu umożliwić mi seks. To jednak okazało się pułapką. W relacjach zdrowych ludzi każdy z partnerów może zakończyć akt miłosny, kiedy już na niego nie ma ochoty albo kiedy poczuje się spełniony. Ja byłem w tym wszystkim bezwolny, a mój stan neurologiczny umożliwiał jej wielogodzinne miłosne maratony, które były dla mnie udręką. Nie protestowałem w ogóle albo tylko delikatnie, bo bałem się utraty tego wszystkiego, co mnie spotkało. Jej olbrzymie i chyba nietypowe potrzeby seksualne szły w parze z jakąś szaloną determinacją. W moim pokoju nie ma drzwi. O intymności można więc mówić dopiero wtedy, gdy rodzice zamkną się w swojej sypialni i zasną. Nigdy nie udało się jej dotrwać do tego momentu. Z dnia na dzień czułem się coraz bardziej uprzedmiotowiony, ale nie przyznawałem się do tego przed sobą. Pewnego dnia zaczęła snuć zaskakujące plany. Chciała mnie namówić, abym jako niepełnosprawny poprosił o przyznanie mieszkania ze specjalnej puli prezydenta miasta, dla którego nie byłem osobą anonimową. Mówiła, że możemy tam zamieszkać razem, że się mną zaopiekuje, że rodzice będą mogli sobie odpocząć. Od razu powiedziałem, że to głupi pomysł i że nie mam takich planów. Nie odpuściła, wręcz przeciwnie. W tej kwestii stała się właściwie namolna. Wtedy czar prysł. Naszą rozmowę na dodatek usłyszał ojciec. Dla niego nie było żadnych wątpliwości. Jeśli kiedyś zastanawiał się, czemu Marysia tak do mnie lgnie, a wspomnienie historii z Kasią powstrzymywało go od jakichkolwiek działań, to teraz ukryte cele Marysi były dla niego oczywiste. Swoje rzeczy zabierała ode mnie na 2 razy. B. Basia. Basię poznałem przez internet. To było i nadal jest moje okno na świat. Ci, z którymi udaje mi się nawiązać bliższy kontakt, na ogół przechodzą na spotkania w realu. Tak było też z Basią, która mieszka w Jastrzębiu. To wyjątkowa osoba. Nie jest moją rówieśniczką jak Kasia czy Marysia. Ma 2 dzieci. Córka jest już samodzielna, a syn kończy edukację. 2 lata temu się rozwiodła. Od pierwszych chwil, kiedy pojawiła się u nas w mieszkaniu, kiedy zobaczyłem jej autentyczną, spontaniczną troskę i poświęcenie, wiedziałem, że jest kimś zupełnie innym niż większość odwiedzających mnie ludzi. Miała przy tym jakiś niezwykły, naturalny talent do wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Była w tym bez zarzutu. Nasza znajomość nabrała szczególnej intensywności w Gorzycach, gdzie niemal codziennie mnie odwiedzała, gdzie nocowała, gdzie angażowała się bardzo we wszystkie prace związane z moim niezwykłym życiem towarzyskim, które tam po prostu eksplodowało. Najważniejsze jednak, że tam mieliśmy też czas dla siebie. Sprzyjały temu przede wszystkim długie, bezsenne, przegadane noce oraz otoczenie. Piękne lato, zieleń, chmury i wiatr. Zanim wróciłem stamtąd, było już wiadomo, że to nie jest taka sobie znajomość. Basia wielokrotnie wyręczała moich rodziców w obowiązkach. Rwała się do tego, ponieważ wtedy mieliśmy czas dla siebie. Mogliśmy spędzać razem całe godziny, a nawet dnie. Była gotowa przejąć opiekę nade mną. Proponowała moim rodzicom kilkudniowe wyjazdy, odpoczynek. Byłem zachwycony tak bardzo, że przy każdej okazji wspominałem, jak świetnie sobie radzi i jak mi z nią dobrze. Perspektywa zmiany trybu życia, być może związku i wyprowadzenia się od rodziców, zaczęła mnie szalenie pociągać. To nas zgubiło. Jest ktoś, kto jest o mnie niebywale zazdrosny. Ktoś, kto poświęcił mi swe życie. Ktoś, kto utożsamił się tak bardzo z rolą mego najdoskonalszego opiekuna, że zabranie mu jej pozbawiłoby go sensu życia. Mój ojciec. Wyczuwała to, a on coraz bardziej dawał jej to do zrozumienia. Pewnego dnia zapytała mnie, czy gdyby trzeba było walczyć o nasz związek, zabiegać o nią, stać po jej stronie, czy zrobiłbym to? Nie do końca wiedziałem, do czego zmierza, więc powiedziałem, że tak, choć z pewnością są jakieś granice zabiegania o względy innych. Sam nie wiem, czemu to powiedziałem. Może po prostu przyszła mi na myśl Kasia? Albo chciałem wyrazić swój ogólny pogląd na takie sytuacje. Nabrała chyba wtedy wątpliwości. Zmieniła spojrzenie na niektóre rzeczy. Zaczęła dostrzegać, że nie poświęcam odpowiedniej uwagi jej sprawom, uczuciom, że z byle powodu przerywam jej wynurzenia, jeśli coś mi się przypomni. Uczucia jednak były na tyle mocne, że nasz związek trwał. Niestety narastał też niepokój ojca. Wziął ją na spacer i zapytał wprost o jej ukryte cele. Była w szoku. Oczywiście zaprzeczyła tym podejrzeniom i niby wszystko wróciło do normy. A jednak coś pękło. Przy ojcu była jeszcze bardziej sztywna niż przedtem. Naturalnie zachowywała się tylko przy mamie. Cokolwiek zrobiła lub powiedziała, albo cokolwiek zrobił czy powiedział ojciec, stawało się dwuznaczne. Ojciec zawsze zasłaniał się rzekomymi spotkaniami i opowieściami innych ludzi, którzy zwracają mu uwagę na to czy owo, ale moim zdaniem przede wszystkim sam się buzował. Wielkim cieniem kładła się na ten związek cała nieszczęsna sytuacja z Marysią, niezależnie od tego, czy służy ona ojcu jedynie jako casus belli, czy też wzbudza jego autentyczny niepokój. Nie można się od niej oderwać. Myślę, że zachowanie ojca zaczęło Basi przypominać udrękę z jej byłym mężem i postanowiła nigdy więcej do tego nie wracać. Niestety gwóźdź do trumny tego związku wbiłem ja. Pewnej marcowej niedzieli 2008 roku kategorycznie postanowiłem zasiąść na wózku i odbyć nim pierwszy spacer. Stał już prawie pół roku w mieszkaniu i ciągle ludzie z firmy A, która sprowadziła wózek, nie mogli go ostatecznie do mnie dostosować. Uparłem się i bez asysty lekarza, badań i paru ważnych rozwiązań w wózku nalegałem na Basię i ojca, by mnie na niego posadzili. Zrobili to. Ubrali mnie, zamocowali jak się dało na wózku i pojechaliśmy. Dalekie to było od ideału. Głowa latała mi na wszystkie strony. Najmniejsza przeszkoda była nie do przejścia i generalnie bez asysty kogoś sterującego wózkiem z tyłu nie byłem w stanie jechać. Ale wyruszyliśmy. Wymarzonym celem był Lidl na moim osiedlu. Spełniał wszystkie kluczowe warunki celu pielgrzymki. Miał równą podłogę, sporą przestrzeń, był pod dachem i dawał namiastkę normalności. Cóż bardziej normalnego niż samodzielne zakupy? Po wizycie w Lidlu zrobiliśmy jeszcze mały spacerek. Opanowałem już trochę sterowanie, więc mogłem ruszyć w dowolnie wybranym kierunku. Popędziłem moim bolidem w stronę pewnego balkonu, na którym kiedyś widywałem ulubione żółte rzeczy Kasi. Ojciec widział, co planuję i nawet on uznał, że to będzie nie w porządku. Najpierw marudził, że już zimno i trzeba wracać, a potem Janusz... Nie jedź tam, wołał za mną. Janusz, nie rób tego, będziesz żałował. Basia w końcu doszła do miejsca, w którym się zatrzymałem. Które to okno? Zapytała. Teraz jesteśmy już tylko znajomymi.